Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Andrzej Różeński, były poseł, wiceprzewodniczący pomorskiego SLD. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, był pan członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Wczoraj mieliśmy takie małe zamieszanie z informacją o naszym członkostwie w Eurokorpusie. Najpierw pojawiła się informacja, że wycofujemy się z niego, szeroko komentowana, potem już potwierdzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że pozostaniemy jak dotąd państwem obserwatorem, a nie zostaniemy państwem ramowym Eurokorpusu, co miało nastąpić już w styczniu tego roku. Jak pan ocenia tę decyzję MON-u?
Uważam, że jest to decyzja pochopna i wpisująca się w kolejną sekwencję pomniejszania wiarygodności Polski jako partnera, tak w NATO, jak i w Europie, ponieważ jak można sobie wyobrazić, to Polska, zgodnie z opiniami ekspertów, jak i prawdą, była tą stroną, która wnioskowała o przyjęcie Polski do Eurokorpusu. To myśmy jako państwo, zresztą w czasach prezydentury Lecha
Kaczyńskiego... Znaczy, my jesteśmy obserwatorem Eurokorpusu, tak, uczestniczymy tak jak Grecja, jak Włochy, Turcja i Rumunia, a rezygnujemy z tego, żeby być takim,
nie wiem, członkiem
rzeczywistym, uczestnikiem, państwem ramowym, jak Niemcy, Francja, tak, Belgia, Hiszpania i Luksemburg.
Ten element był realizowany w ramach naszego poczucia skali w Europie i to za prezydentury Lecha Kaczyńskiego wnioskowaliśmy o przyjęcie Polski jako państwa ramowego do Eurokorpusu w ramach jakby ówczesnej polityki polskiej, która jakby wspierała wszelkie tendencje do budowania wspólnych struktur europejskich. Eurokorpus jest jedyną jak na razie wspólną europejską formacją militarną, która zorganizowana na bazie państw ramowych sprawdzała się już w różnych europejskich inicjatywach, tak jak udział w misjach pokojowych w Kosowie, na Bałkanach, czy też w wielu innych zdarzeniach. I myślę, że decyzja pana ministra Macierewicza o wycofaniu, czy raczej wygaszeniu polskiego wniosku o przyjęcie jako państwa ramowego, czy państwa współdecydującego o zdarzeniach, uczestniczącego w decyzjach dowódczych, w dowództwie korpusu, bo miejmy świadomość tego, że Eurokorpus to nie jest fizycznie istniejąca jednostka, która grupuje żołnierzy z różnych państw. Jest to struktura organizacyjna, która może dysponować i dowodzić jednostkami wskazanymi przez państwa członkowskie, które są państwami ramowymi, i Polska przygotowywała do uczestnictwa w Eurokorpusie określone jednostki wojskowe. Być może jakby obecna słabość zarządzania czy dowództwa polskiej armii może być jedną z przyczyn, dla których minister Macierewicz zdecydował, że obecnej polskiej armii nie stać na uczestnictwo dobrze przygotowanej kadry oficerskiej w strukturach dowódczych Eurokorpusu, że nie stać kadry czy polskiej armii na to, aby wystawić określone jednostki, które były wcześniej deklarowane. A przypomnę tylko państwu, że Polska deklarowała znaczący udział wojsk specjalnych w Eurokorpusie, znaczący udział przede wszystkim ciężkiej dywizji pancernej, która w ostatnim okresie jest rozmontowywana, ponieważ przekierowuje się sprzęt w inne obszary do innych jednostek i być może jest to konsekwencja.
Ona nie jest chyba rozmontowywana, tylko jest przenoszona na Mazowsze. Ta z Poznańskiego jest przenoszona na Mazowsze.
Dolnego Śląska
jest przenoszona na Mazowsze, a z Mazowsza na Dolny Śląsk.
Tutaj problem nie polega tylko na przerzuceniu fizycznego sprzętu, osłabianiu, bo to jest jakby pewna wizja. No i niestety w moim przekonaniu minister Macierewicz w swoim takim wschodnich fobiach po prostu powoduje...
A to są wschodnie fobie? To co się dzieje na Ukrainie? To co się dzieje na Krymie? Może wydarzyć na Białorusi? To są fobie?
Uważam, to jest
realne zagrożenie, wydaje się.
W porządku, ale to niedawno, bo wczoraj nawet słuchałem publicznego wystąpienia pana ministra Macierewicza, który z wielką fetą witał jakby paradę objazdowej brygady amerykańskiej, czy jednostek amerykańskich po Polsce, uznając, że to już nam naprawdę poprawia bezpieczeństwo.
Ale wiele osób wskazuje, że obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest ta najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa dla naszego kraju.
Panie redaktorze, jeżeli ktoś zna się troszkę na sprawach wojskowych, to proszę sobie uświadomić, że obecność nawet 5000 amerykańskich żołnierzy z jakąś niewielką ilością sprzętu, w przypadku gdyby zaistniało realne zagrożenie ze strony Rosji, które wskazuje cały czas obecne kierownictwo MON-u, obecny rząd, nie ma żadnego znaczenia. bo w takich rozstrzygnięciach militarnych nawet najlepiej zmotywowani do różnych czynów heroicznych żołnierze w grupie 5000 nie są w stanie zabezpieczyć ani zapobiec różnym zdarzeniom, więc uważam, że to jest tylko propaganda i nic więcej.
To prawda, ale uczestnikiem konfliktu stają się także Stany Zjednoczone.
Wie pan co, myśmy już przeżywali jako naród, jako społeczeństwo w czasie II wojny światowej to, że za Gdańsk to nie będą ginąć Francuzi, Anglicy, tak nas sojusznicy wystawiali, więc myślę, że...
Ale nie mieliśmy wojsk francuskich czy angielskich w Gdańsku.
Akurat w Gdańsku...
I jednostek wojskowych.
W Gdańsku akurat cały czas
funkcjonowali
tutaj w tamtym czasie oczywiście przedstawiciele Ligi Narodów, ale przepraszam, to może nie o to chodzi. Uważam, że wycofanie się z naszych aspiracji do realnego, twardego funkcjonowania w Eurokorpusie nie wpisuje się z drugiej strony w to, co głosi publicznie minister obrony narodowej, iż obecność sił wielonarodowych, obecność sił amerykańskich i NATO w Polsce będzie większą gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ z jednej strony niespójną polityką, niejasnym przekazem i po prostu nielogicznym postępowaniem pokazujemy, że Polska jest niepewnym partnerem, bo wycofanie się z tego konceptu działania w Eurokorpusie w ramach państwa ramowego, czyli realnie dowodzącego tą jednostką europejską, jakby dajemy sygnał innym, że skoro my zmieniamy co jakiś czas, a w polityce zagranicznej niestety nie powinno się zdania zmieniać diametralnie w krótkim odstępie czasu, nie informując, nie sygnalizując partnerom różnych zdarzeń, bo przecież w oparciu o polskie deklaracje budowano jakąś tam strukturę. Być może tutaj są jakieś racje, o których my nie wiemy.
Według tych nieoficjalnych informacji powodem tej decyzji ma być to, że budujemy właśnie dodatkowe dowództwa w związku z flanką wschodnią NATO. Chodzi także o koszty i również z punktu widzenia wojskowego nie było korzyści z naszego udziału w Eurokorpusie. No, ten Eurokorpus ma niewielkie znaczenie militarne.
W takim ujęciu, jeżeli będziemy popierać tego typu działania, jak wykonano w ostatnim okresie, czyli wycofanie Polski i będziemy osłabiać jako państwo jakby znaczenie Eurokorpusu, bo przecież to nie ma się co dziwić. No, generalnie był Eurokorpus, jest pewną odpowiedzią na oczekiwania i żądania państw Europy Środkowo-Wschodniej na budowanie spójnej Europy. To jest jakby Eurokorpus jest takim...
Czyli to bardziej decyzja polityczna, należy rozpatrywać jako decyzję polityczną niż militarną.
Militarnie
tak?
Jest to według mnie nieuzasadnione, bo uważam, że utrzymanie i wręcz zwiększanie kompetencji Eurokorpusu pozwoliłoby na zbudowanie lepszej pozycji Unii Europejskiej w układach międzynarodowych i na pewno osłabienie Eurokorpusu nie jest na rękę obecnej polityce Stanów Zjednoczonych, ponieważ prezydent Trump wielokrotnie podkreśla, iż partnerzy europejscy NATO powinni zwiększyć swoje nakłady i wysiłki na zbrojenia, więc myślę, że osłabienie polskiego udziału w Eurokorpusie nie jest dobrym rozwiązaniem.
Ale to nie jest NATO. Na to będziemy płacić. To jest inna sprawa. W NATO się angażujemy, Eurokorpus jest NATO, taką,
ale
nazwijmy
panie
to, wewnętrzną strukturą
Unii Europejskiej. My płacimy za wszystko. Płacimy za pobyt wojsk amerykańskich, płacimy za rozwój naszych sił zbrojnych uczestniczących w misjach zagranicznych, płacimy też za udział w Eurokorpusie, bo nie ma nic za darmo. No tutaj łudą jest stwierdzenie, że nas w altruistycznym porywie solidarności sojusznicy z NATO, a szczególnie Amerykanie, będą za darmo tutaj bronić. No, prezydent Trump jest pierwszym, który to powiedział bardzo otwarcie.
Panie pośle, wspomniał pan trochę o Moskwie, to ja chciałbym pana zapytać o święto powrotu Gdańska do macierzy. Dawniej nazywano to wyzwoleniem Gdańska. Uroczystości, które odbędą się dziś w Gdańsku, wczoraj odbyły się w pana rodzinnym mieście w Gdyni, budzą w niektórych środowiskach niezadowolenie. Ja zacytuję poseł Magdalenę Błońską, która napisała: kolejny rok z rzędu dostałem zaproszenie na skandaliczne obchody rocznicy powrotu Gdańska do macierzy. Po raz kolejny odmawiam uczestniczenia w tych oburzających uroczystościach. Są one niczym innym, jak tylko kontynuacją perelowskiej tradycji zakłamywania historii, która próbowała nam wmówić, że Armia Czerwona wyzwoliła Gdańsk, podczas gdy jej naloty ogniowe doszczętnie zniszczyły Stare Miasto, a wkroczenie sowieckich żołnierzy najlepiej obrazuje rzeźbę, która swego czasu stanęła obok wszystkim znanego czołgu. Oprócz gwałtów, mordów, zniszczeń i grabieży, obecność Sowietów oznaczała dziesiątki lat ubeckiego terroru i okupacji Polski.
No cóż, ja mogę tylko tak to skomentować, że pani poseł Błońska być może chciałaby świętować trwanie hitlerowskiej okupacji na tym terenie, bo jakże można inaczej nazwać tego typu ocenę ówczesnych wydarzeń. No dziś z perspektywy kilkudziesięciu lat można jasno powiedzieć, że można sobie nazwać różnie ten moment, ale rzeczywiście wtedy trwała wojna. były dwie różne koalicje. Byli hitlerowcy z faszystami włoskimi, którzy tworzyli państwo, i Japończykami tworzyli państwo osi. Była Rosja sowiecka, czy Związek Radziecki, byli Amerykanie, byli Anglicy, wolni Francuzi i Polacy, którzy wpisywali się w drugą stronę, i trwała wtedy wojna. Gdańsk, przypomnę, nie był miastem polskim, a być może pani poseł Błońska, która dziś czerpie głęboko w swojej ideologii, no, z, tak prawdę mówiąc, ówczesnych okupantów, bo wtedy w 1945 roku, czy w 1939, to nie Sowieci byli okupantem, to okupantem dla wielu, wielu milionów Polaków to byli właśnie hitlerowcy, którzy nas mordowali.
A po 1945 roku?
A po 1945 proszę zapytać tych, którzy w tamtym czasie żyli, funkcjonowali, a dziś jeszcze żyją i pamiętają, więc uważam, że pani poseł Błońska być może z tęsknotą wspomina poprzednich okupantów i może dlatego uważa, że...
Myślę, że nie, że,
nie
że
wiem,
to jest nadinterpretacja.
Panie redaktorze, nie, to nie jest nadinterpretacja. No są w Polsce ludzie, którzy dzisiaj przynajmniej w moim przekonaniu wpisują się w taką nową fazę, bo są modne takie terminy, mówimy o postinformacji, o postkomunizmie. Ja uważam, że w Polsce mamy też do czynienia ze zjawiskiem postfaszyzmu. Są ludzie, którzy z utęsknieniem przypominają, że za Hitlera to był porządek, przecież są też tacy ludzie w Polsce. I proszę mi wierzyć, że być może, ja nie chcę twierdzić,
że oni nie dochodzą
Państwa
do głosu publicznego.
Ale już dochodzą.
Się,
coraz tak? częściej mamy niestety do czynienia z takim zjawiskiem, że postfaszyzm...
Hitlera?
Tak, postfaszyzm w Polsce staje się realnym zjawiskiem. I uważam, że tego
znaczy,
typu
to jest
wypowiedzi...
zakazane, jeżeli pan słyszał takie wypowiedzi, które chwalą Hitlera, no, które chwalą nazizm,
mamy,
śmiało
mamy
trzeba
wiele,
zgłaszać
mamy
do prokuratury,
mamy wiele,
bo to jest niedopuszczalne.
Mamy wiele takich przypadków, są w Polsce legalnie działające organizacje, które jakby w żaden sposób nie pokuszą się o krytykę, czy nawet krytyczną ocenę tamtych zdarzeń, więc uważam, że pani poseł Błońska ma oczywiście prawo do wyrażania swoich opinii i poglądów, aczkolwiek uważam, że z bardzo błędnych, a wręcz niebezpiecznych przesłanek wychodzi, kreując akurat taką wizję.
Panie przewodniczący, SLD jest w letargu?
Myślę, że obudziło...
Tak mówił pan jeszcze
tak,
w styczniu.
Tak, ale SLD budzi się z letargu. Chciałbym w tym momencie zdementować wszelkie pogłoski o tym, że SLD jest spóźnionym niedźwiedziem, który zapomniał obudzić się ze snu zimowego. Bo niedźwiedziem jesteśmy, to prawda, bo mamy przecież w dalszym ciągu kilka tysięcy ludzi, którzy nie wypierają się swojego członkostwa. W województwie pomorskim to jest 2400 osób, które w dalszym ciągu chętnie przychodzą na spotkania partyjne, opłacają składki, próbują coś robić dla innych. Działamy w samorządach w kilku miejscach, funkcjonujemy w różnych organizacjach działających na rzecz ludzi. I ten letarg przerywamy, mam nadzieję, że skutecznie, pewną inicjatywą, bo budzi się taka potrzeba.
Inicjatywą jaką?
Szczerze powiem, w ubiegłym roku odbył się w Warszawie drugi kongres lewicy. Na Pomorzu powstała wówczas po 19 listopada zeszłego roku inicjatywa, zaproponowałem na grudniowym posiedzeniu władz wojewódzkich SLD, aby SLD wyszło z zaproszeniem do wszystkich struktur lewicowych, ludzi lewicy, nie działających w żadnej organizacji, do rozmowy, do dialogu, i zaproponowaliśmy, aby w naszym województwie przeprowadzić
taki pomorski kongres lewicy,
jakby, żeby sklonować troszkę inicjatywę warszawską, ponieważ ubiegłoroczne przedsięwzięcie przerosło oczekiwania organizatorów, bo zakładano, że będzie w tym uczestniczyło około 800 osób. Na Stadion Narodowy w listopadzie ubiegłego roku przyjechało prawie 3000 ludzi. Był to poważny kłopot, jak ich tam pomieścić wszystkich, i myślę, że jest potrzeba. Lewica społeczna jest potrzebna społeczeństwu tak jak tlen, bo
znaczy tak, lewica zapewne jest potrzebna, tylko pytanie jaka lewica, bo projekt polityczny zwany Zjednoczoną Lewicą nie uzyskał wsparcia dostatecznego wyborców. Żaden z waszych kandydatów nie znalazł się w Sejmie.
Panie redaktorze, ale przypomnę, że ta Zjednoczona Lewica uzyskała prawie 8% poparcia.
Prawie, ale prawie ma znaczenie. Tylko... Zabrakło, no, bo próg wyborczy 16, dla koalicji był 8%.
Okej, ale to jest jakby, no można było stosować zabieg taki, zabieg prawny, wpisując, tak jak zrobiła to Zjednoczona Prawica, czyli na listach Prawa i Sprawiedliwości dla zachowania bezpieczeństwa progu 5-procentowego, maszerowali pod sztandarem Zjednoczonej Prawicy ludzie różnych formacji. SLD tego nie uczyniło, uznając, że trzeba być uczciwym w stosunku do wyborców. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy jakby Zjednoczoną Lewicą pod szyldem prawnym SLD. Jesteśmy Lewicą Zjednoczoną. Nie udało się. Myślę, że poprzez takie inicjatywy jak Pomorski Kongres Lewicy, który mam nadzieję, że zakończy się plenarnymi obradami nie później niż na przełomie maja i czerwca, bo w tej chwili trwają spotkania organizacyjne.
Co chcecie zaproponować mieszkańcom Pomorza? Bo wydaje się, że hasła socjalne to przejął i realizuje PiS. Hasła obyczajowe Platforma Obywatelska. No zresztą wystarczy popatrzeć na sondaże. Mamy z marcowych sondaży, tak, wynika, że mamy dwie dominujące na scenie politycznej partie polityczne.
To jest według mnie troszkę propagandowa mrzonka. Prawdą jest to, że partie jakby z pnia solidarnościowego, czy ja mówię pnia styropianowego, dzisiaj dominują. I prawdą też jest, że próbują w taki czy inny sposób sprzedać propagandowo konsekwentnie przez lewicę realizowane idee, bo dzisiaj dla Platformy, jak i dla PiS-u wiele tych haseł jest tylko i wyłącznie grą wyborczą. Nie są to hasła, które wynikają...
Czego program 500+?
Okej, no to jest,
jest
program...
Jest realizowany, to nie no tylko hasło,
ale
w tym sensie.
Program 500+ jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla setek tysięcy biednych, niezamożnych, może inaczej, niezamożnych polskich rodzin. To 500+ naprawdę jest doskonałym pomysłem i cześć i chwała, że ten rząd zdecydował się na takie rozstrzygnięcie. Oczywiście wymaga ten program być może doprecyzowania, objęcia tym programem także i tych matek, które na dzisiaj nie mogą uzyskać na przykład wsparcia rządowego, ponieważ ich dochód przekracza złotówkę, na przykład 800 zł, a to są samotnie wychowujące matki. I nie myślę o tych kobietach, które w sprycie takim życiowym, mając partnera, udają, że są samotnymi matkami. Myślę o tych realnie potrzebujących. I ja nie neguję tutaj pewnych działań, które podejmowane są przez rząd, ale uważam, że polska lewica ma swój niekwestionowany dorobek, po pierwsze w budowaniu społeczeństwa wykształconego. To można krytykować, kwestionować to, co się działo za PRL-u, a dzisiaj tak naprawdę cały czas bazujemy na osiągnciach polskiej lewicy po 1945 roku.
Tylko to jest historia. To jest historia,
ale mamy bazę.
Musicie pójść do przodu.
Mamy bazę. My mamy propozycję na przyszłość i w ramach tego Pomorskiego Kongresu Lewicy chcemy stworzyć alternatywę dla liberalnej władzy, która tutaj od 25 lat działa na poziomie samorządowym, bo przecież Pomorzem rządzą w różnych odcieniach liberałowie. Od działaczy KLD z początku lat 90. po dzisiejszą Platformę.
Zacytuję pana. To porozumienie w naszym regionie poddanemu od lat neoliberalnemu, wulgarnemu społecznie eksperymentowi.
To prawda. Ja uważam, że spychanie nas do poziomu petentów, jeżeli chodzi i płatnika, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo koncepcja pełnej komercjalizacji ochrony zdrowia jest nie do przyjęcia dla działacza lewicy, dla człowieka o lewicowych poglądach. Dążenie do pełnej komercjalizacji edukacji, co niestety staje się faktem, bo przecież mamy tutaj w Gdańsku przypadki, gdzie wybudowana czy substancja edukacyjna w postaci szkoły, zbudowana za publiczne pieniądze, przekazana została komercyjnemu podmiotowi. Ten komercyjny podmiot szerpie zyski z edukacji. To jest dla mnie do pojęcia. Edukacja nie może w moim przekonaniu być wyłącznie kreowana w społeczeństwie na zasadach odpłatności, bądź też komercyjnej działalności. Edukacja jest pewnym zobowiązaniem całego społeczeństwa wobec przyszłych pokoleń, bo tak jak wykształcimy nasze dzieci, tak my później, patrząc już na swój wiek przyszłego emeryta, będziemy mogli funkcjonować. Ale idąc dalej, to uważam, że naszym pomysłem jest po pierwsze wprowadzenie większej wrażliwości na problemy ludzi i społeczne, bo to nie jest tylko kwestia ochrony zdrowia, bardzo ważne, bo to trzeba zabezpieczyć w taki sposób, aby pacjent czuł się tak naprawdę dobrze obsłużony w tym wszystkim i nie musiał się martwić, że nie starczy mu pieniędzy na to, żeby pewne procedury opłacić, bo dzisiaj niestety obawa przed kosztami powoduje, że część ludzi na przykład nie korzysta z profilaktyki.
Panie przewodniczący, musimy kończyć. Rozumiem. Ten kongres pomorski, kongres lewicy, przełom maja i czerwca.
Zakładamy, że w takim terminie to się odbędzie i wyjdziemy na pewno z dobrą propozycją dla mieszkańców Pomorza.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.